Porozmawiajmy teraz o czasach powojennych, bo to też jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o historię w ogóle świata. Mamy 45. rok, kończy się II wojna światowa, w zasadzie za chwilę zaczyna się zimna wojna. Jak wyglądała sytuacja mafii po II wojnie światowej właśnie w Stanach Zjednoczonych? Jak Cosa Nostra sobie radziła z tym nowym otwarciem? No i przede wszystkim też z państwem, które było w tym momencie nastawione właśnie bardziej chyba na patrzenie Rosjanom na to, co się dzieje, niż na mafię, bo tutaj chyba jedna z postaci, która była ważna w historii Stanów Zjednoczonych, za chwilę się pojawi z imieniem i nazwiskiem. Człowiek, który trząsł podobno wszystkimi tajnymi sprawami w Stanach Zjednoczonych, czyli Hoover.
Tak, Edgar Hoover.
Najbardziej też chyba tajemnicza postać.
Najbardziej tajemnicza postać. Legendarny szef Federalnego Biura Śledczego. Ten, który podobno miał, kolokwialnie mówiąc, kwity na wszystkich. Ale to była osoba, która tak naprawdę utrudniała federalnym pracę, bo Edgar Hoover od początku twierdził, że mafii nie ma. W ogóle to jest jakiś chory wymysł. O czym wy mówicie? To jest w ogóle jakiś w bajkach, to było na Sycylii. Nie ma czegoś takiego jak mafia. Proszę państwa, no dowodów jest sporo. Mamy prohibicję, wyrastają gangi o różnych korzeniach, pojawiają się w przekazach medialnych. Nazwa pojawia się Cosa Nostra, pojawia się Majerleński, Lucky Luciano, Silbaxi. Opisywane są po trosze ich interesy, a osoba, która ma za zadanie przeciwdziałać przestępczości, chronić społeczeństwo przed zorganizowaną przestępczością, uparcie twierdzi przez, można powiedzieć, przez kilkadziesiąt lat, że w ogóle mafia nie istnieje. Nawet wtedy, kiedy jeden z gangsterów powiedział, że dosypał kilkadziesiąt tysięcy głosów do urn wyborczych po to, żeby John Fitzgerald Kennedy mógł zostać prezydentem. Bo należy wspomnieć o tym, że Joseph Kennedy i część bosów ówczesnej Cosa Nostry zarzucano im współpracę. Joseph Kennedy, ten, który stwierdził, że Wielka Brytania powinna się poddać Hitlerowi, który był ambasadorem w Wielkiej Brytanii, który w niesławie został z tej Wielkiej Brytanii odwołany, miał obsesję wielkości swojej rodziny. Uparcie dążył do tego, żeby jeden z jego synów został prezydentem. I proszę sobie wyobrazić, że to się udało. Faktycznie John Kennedy wygrał niewielką przewagą głosów, ale został najmłodszym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Pozostanie to do końca już zagadką, czy faktycznie zorganizowana przestępczość maczała w tym palce. Są inne aspekty jeszcze działalności zorganizowanej przestępczości, ponieważ tak naprawdę część aktorów z Hollywood dobrze się znała z bosami zorganizowanej przestępczości, dobrze się znała z bosami Cosa Nostry, tak? Między innymi Frank Sinatra, który również przyjaźnił się z Kennedy i ojcem, i synem, więc proszę zobaczyć, jak świat polityki, świat biznesu, świat show biznesu się zazębia. Tak? Tam jedno bez drugiego tak jakby nie mogło
istnieć.
I tu powstaje, może nie tyle powstaje, ale zostaje prokuratorem generalnym Bobby Kennedy. Robert Kennedy, brat prezydenta, i zaczyna się wojna z mafią. Robert Kennedy życzył sobie, żeby Hoover był skuteczny, żeby podjął działania w temacie zwalczania zorganizowanej przestępczości w Stanach Zjednoczonych. Bardzo naciska Hoovera, ale tylko do momentu, kiedy ginie John Kennedy. Później Robert Kennedy również zostaje w niedługim okresie, będąc już kandydatem na kolejnego prezydenta, zostaje zastrzelony i temat ucichł. Temat zorganizowanej przestępczości ucichł. W 1963 roku dopiero tak naprawdę aparat państwa dostaje broń do ręki. W życie wchodzą ustawy pod nazwą RICO, gdzie jest opisana zorganizowana przestępczość, jakie może popełniać przestępstwa, na co należy zwrócić uwagę, jak może być ścigana, jakie za to, za udział, za przynależność do zorganizowanej przestępczości grożą kary. Powstaje taki team prokuratorów i tak naprawdę wtedy tych pięć rodzin mafijnych zostaje sprowadzonych do podziemia, część z bossów mafijnych zostaje oskarżona, osądzona i skazana. Części rodzin mafijnych udaje się przetrwać bez szwanku. Trudno powiedzieć dlaczego. Być może część z ich członków poszła na cichą współpracę, część z nich przetrwała i tak naprawdę część tych rodzin mafijnych nigdy się po tym ciosie nie podniosła. Trochę, szanowni państwo, odetchnęli po atakach na World Trade Center w 2001 roku, bo wszystkie siły i środki zostały rzucone do walki z terroryzmem. Więc wtedy zorganizowana przestępczość Cosa Nostra amerykańska odetchnęła z ulgą, bo już nie musiała obawiać się na każdym kroku podsłuchów, agentów pod przykryciem, prowokacji i tak dalej.
Ja myślałem, że tak właśnie idąc w tym tropie rosyjskim, że tutaj bardziej rząd Stanów Zjednoczonych był zainteresowany tym, co będzie Rosja robiła, bo pamiętamy, że to były też czasy wyścigu o kosmos, prawda? Więc pierwszy człowiek w kosmosie, no to tutaj była ta rywalizacja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Już nie wspominamy o sytuacji związanej między innymi z bronią atomową, z tym wyścigiem atomowym, więc tak mi się wydaje, że może Hoover przez to mówił o tym, że mafii nie ma, bo był zainteresowany po prostu innymi sprawami, które toczyły się poza Stanami Zjednoczonymi.
Jest kwestia taka do wyjaśnienia. Po latach, proszę państwa, okazało się, że Hoover, który miał kwity na wszystkich, bo wiemy o tym, że je miał, był szantażowany przez zorganizowaną przestępczość. W latach, kiedy sprawował funkcję dyrektora Federalnego Biura Śledczego, człowiek, na którego oskarżenie rzucono, że jest homoseksualistą, był skończony politycznie, tak? Był, po prostu popadał w niebyt i okazuje się, że mafia takie kwity na niego miała. Trudno teraz nam wyrokować, czy dokumenty zostały spreparowane. Czy jest to prawdę? Nie nam osądzać nieżyjącego już wiele lat człowieka. Natomiast coś w tym musi być, ponieważ on faktycznie nie ścigał tej zorganizowanej przestępczości. Więc być może dlatego tak skutecznie się upierał przy tym, że mafii po prostu nie ma.